Wolne rozmowy.
Przypominamy numer telefonu 618-654-654 i przedstawię raz jeszcze moich gości: Joanna Kocięcka i Zenon Lęczewski. Rodzina, córka z tatą. No i tak, i Jasia ma przecież swoje tytuły i naukowe, zawodowe. Tata tym bardziej. Zenon, robisz, no minę taką zrobiłeś, jakiś diabelski pomysł
znaczy,
przyszedł
nie,
do głowy.
Pomysł nie, znaczy tak było nie bardzo po dyplomatycznemu, bo tak nie wiem, powszechnie się mówi ojciec z córką, a jest córka z ojcem.
A widzisz? Co się stało?
Nie, no nic. Tak słucham.
No właśnie. A gdybyście mogli sobie przypomnieć taki moment, w którym któreś z was pomyślało, no nie, no tego to się po nim nie spodziewałem. Albo nie spodziewałam. Po niej się nie spodziewałem.
Znaczy o nasze wzajemne relacje chodzi? Mhm. Nie, dlatego, że coś takiego to ewentualnie mogłaby powiedzieć mama Aśki, natomiast ja nie. Mówię szczerze, bo dla mnie ona jest dosyć przewidywalna.
To ciekawe.
I ja jak mówię, nigdy nie starałem się narzucić moich tam jakichś przekonań, czy wolić do tego, czy mówić, że ona musi to zrobić z tego. Miała zawsze swobodny wybór i raczej w tych swoich wyborach, jeżeli spotykała się z opozycją, to nie z mojej strony, tak bym powiedział. W związku z tym dla mnie jest przewidywalna.
A tata cię zaskakiwał pewnie nieraz.
No, oczywiście, że tak. No, to tata przede wszystkim, czym mnie zaskoczył, no jak przed pewnego dnia i powiedział, a co ja bym o tym sądziła, jakby on się zapisał na studia stacjonarne właśnie na chorwacki. A ja tak totalnie wyrwana mówię, no czemu nie, jak masz ochotę, no to przecież możesz spróbować, tak? Nie
wiem,
jak
się odnajdziesz. Ale myślałaś, że tata żartuje?
Nie, no czy? Nie, my raczej rozmawiamy sobie serio, to ja od razu tak potrafię wyczuć, czy tata jakiś, że tak powiem, żart zapodał, czy nie, aczkolwiek tu w tym przypadku był bardzo poważny, no więc mówię, jak masz ochotę, to jak najbardziej. No i tym mnie zaskoczył, że zapisał się na te studia, że je skończył, no i że tak mu się podobało, to też mnie zaskoczyło, że takie świetne właśnie relacje nawiązał. Tu warto przecież wspomnieć, że tata też był na wyjeździe zagranicznym całe 2 miesiące, jeżeli dobrze pamiętam. Ponad 2 miesiące, tak, bo dostał grant dla młodych naukowców?
Nie, tak na uczelni był taki, znaczy na uniwersytecie był, bo teraz się skończył taki program, przyznawano stypendia, tak można powiedzieć, czy granty finansowe dla magistrantów i doktorantów. No i ja, to był konkurs. Zgłosiłem się do tego konkursu i ku mojemu wielkiemu zdziwieniu, jako jedyny tam ode mnie z instytutu, ten grant dostałem. No to pojechałem. Siedziałem 3 tygodnie w Zagrzebiu. Zbierałem materiały oczywiście do pracy magisterskiej, bo pod takim hasłem ten grant dostałem. No a później wakacje. Widząc niechęć młodych do korzystania z uroków życia w postaci wyjazdów na Erasmusa, pojechałem na Erasmusa i 2,5 miesiąca siedziałem na Erasmusie, zbierałem sobie materiał do pracy, ale na tym Erasmusie przewędrowałem. Przez Serbię, przez Bośnię, Hercegowinę, przez Czarnogórę i przez Chorwację. I wróciłem z tyloma materiałami, że właśnie mógłbym napisać, nie wiem, magisterek pewno z 50 jeszcze doktoratów, nie? Ale no, to jest inny temat. W każdym razie pojechałem na Erasmusa. Tam trzeba zdać tam na C1 egzamin z języka. Jak przebrnąłem przez egzamin, to sobie myślałem, czemu nie? No i tak. I tak to było.
No, imponujące jest.
To było duże zaskoczenie.
To opowiadasz, prawda?
Tak, dokładnie.
A powiedziałeś, że... Ale ostatniego słowa, jeśli chodzi o studia, nie powiedziałeś.
No nie powiedziałem jednak. Jeszcze z tym, że musiałbym trafić, że tak powiem, na jakiś kierunek, który by mnie zaciekawił. Znaczy tak, jest jakaś pula kierunków, która w ogóle jest dla mnie, powiedzmy, pulą zamkniętą. Nie? To są studia, generalnie biorąc, te, na które młodzież tam chętnie idzie, ale ja tam jakoś nie czuję.
Ale co
typu,
masz
typu, no, no się tam socjologię, psychologię, tam antropologię, te inne rzeczy, nie? To nie. Na studia, na które naprawdę bym chciał pójść, to wydaje mi się, że nie dam rady. To jest niemożliwe. Jest za duża przepaść między stanem wiedzy mnie znaną sprzed lat, sprzed pół wieku, a obecnym stanem wiedzy. Bo marzyłaby mi się na przykład astronomia albo fizyka kwantowa, coś w tym rodzaju. Ale to po prostu bym sobie musiał wypróć żyły, a i tak nie wiem, czy byłby z tego jakiś efekt, więc nie. Natomiast gdyby się trafiło coś takiego jak ta archeometria, bo to był strzał, że tak powiem, zupełnie, że na uczelni to powstało w dziesiątkę. Jak byłem młodym chłopakiem, nie było telewizji przecież, radio tam było sporadycznie, tośmy czytali książki, nie? No i fascynowały mnie książki właśnie z zakresu archeologii, tych Schliemannów, tych innych, w środku brali Troje, piramidy. To było takie, że no, pobudzało wyobraźnię. Człowiek w ogóle nigdy tego na oczy nie widział, bo mnie telewizji nie było. No to skąd, nie? Ze wszystko trzeba było wyobrazić. Tak, nie wiem, przygody Winnetu. Człowiek sobie musiał wyobrazić, jak wygląda Indianin, jak wygląda, nie wiem, lasso, strój indiański i tak dalej. I tak, no, pracowała wyobraźnia po prostu w danych czasach, nie? To ile człowiek miał w głowie...
No dzisiaj wszystko mamy podane na
tacy. Ja wiem, no więc właśnie to chodzi, że to zabija wszelką kreatywność. Takie jest moje zdanie. No, także on gdzieś marzył, żeby jakiś krótki czas miał, żeby archeologię. No i to jak się okazało, że jest połączenie archeologii z chemią, to sobie myślałem, no, ale co z tą chemią, nie? Bo ja chemię to miałem 50 lat temu. I poszedłem do pani dziekan na rozmowę i mówię, pani dziekan, no, a miałem już, że tak powiem, obronioną magisterkę na filologii. Pokazałem jej, że no, zresztą mogła sobie spojrzeć w ten elektroniczny, w tamte wszystkie systemy, które ja jestem faktycznym naukowym i mówię, że chętnie bym, tym bardziej, że im brakowało studentów. Nie mogli otworzyć kierunku, bo było za mało studentów i mnie tam od razu pani dziekan przygarnęła z otwartymi ramionami. Ale mówię, wie pani, no ale ja się muszę zastanowić, bo ja z tą chemią to naprawdę nie dam rady chyba, nie? Bo różnica, tak obrazowo mówiąc, różnica między chemią sprzed pół wieku a chemią dzisiejszą to jest taka sama, jak mieli państwo słuchacze, między dzisiejszym telefonem komórkowym a telefonem, który być może niektórzy się pamiętają, który stał w domu na stoliku, czy wisiał na ścianie, z tarczą i ze słuchawką. To jest taka przepaść. W ogóle ilość nowych pojęć, ilość odkryć, wszystkiego jest taka, że to jest nie tego. Nie. I miałem te obawy. Ale pani dziekan mówi, no wie pan, no coś tam pan będzie umieć, nie? Ja mówię, no wiem, tylko tej chemii to jest, kurczę, na pierwszym semestrze tyle, że po prostu zwariuję. Ale okej, okay, ale mówię, w końcu sobie pytałem, ach, co mi się może stać? Przecież ja nic nie muszę zrobić. Nie muszę zaliczać, nie muszę zdawać, nie muszę skończyć studiów. Ja nie mam żadnej presji, jestem wolny człowiek absolutnie. Co robię, to jest po prostu mój kaprys, moje hobby. I wyszedłem do pani dziekan przekonany, że okej, okay, ja spróbuję. Jak pierwsza wszedł do laboratorium, to doznałem szoku. To tak samo, jakby człowiek wsiadł, znaczy mając w pamięci, widząc dzisiejszą na przykład Teslę, która jeździ, wsiadł do malucha. Albo do samochodu, który był 50 lat temu. Jeszcze wiele było takich zapuszczonych tak, na formę. No, to jest dokładnie taka przepaść. Mm-hmm. Ale i a jeszcze profesorowie i powiedzmy młodsza kadra była niezmiernie życzliwa. Rzeczywiście nikt się tam nie odważył tym słowem, czy śmiać, czy coś tam źle robię. Także wszyscy byli bardzo życzliwi. Więc po pierwszym miesiącu byłem przekonany, że wiem, co było, to ja zostanę. No i potem jak poszła mi sesja, z której nie byłem do końca zadowolony, bo mi się tam trafiło dostać, nie wiem, dwie czwórki. Co mnie lekko tak bym zdenerwowało.
To wiesz, tam była piątek, żeby była jasność. Tak,
i poszło. Mm. Poszło i później już, znaczy, jak już tam wszyscy się naglądali mieli razy tam w jakichś, nie wiem, telewizjach śniadaniowych, innych bzdurach, to po prostu powiedziałeś, no, w gmachu mnie znali, to nie miałem problemów żadnych. Mm-hmm. Co oczywiście, znaczy, że trzeba było jasne, ja obowiązki miałem jak wszystki student. Jak każdy student, żadnych tam forów czy czegoś.
Żadnej taryfy ulgowej.
Żadnej taryfy ulgowej, bym powiedział przeciwnie nawet. Niektóre te młode doktory tam usiłowały mnie pod ścianą postawić.
Ja przepraszam, bo właśnie, ktoś dzwonił, ale się rozłączył.
Dobrze? Aha, no to przykre. To może spróbuję jeszcze raz.
618-654-654. No. Ale tak słuchając ciebie, zerkam też na Joannę. Tata zawsze stawiał ci wysoko poprzeczkę? Był bardzo wymagający?
Nie, broń Boże. Tata zawsze mi dawał bardzo duże pole manewru, dlatego też jakby to, gdzie jestem w życiu, zawdzięczam właśnie jemu, bo nigdy mi nie mówił, że muszę być tym, czy tamtym, czy nie mogę iść, nie wiem, na tą uczelnię, czy nie mogę iść do tego liceum. Moja historia w sumie jest taka dosyć prosta, bo ja poszłam do gimnazjum w rejonie, bo to ja jestem z tych czasów jeszcze, gdzie było gimnazjum. Potem poszłam do tego samego do liceum w tym samym budynku właściwie, bo bardzo mi się podobała ta szkoła. A potem dostałam od rodziców wolną rękę tak naprawdę, gdzie chcę iść na studia. Zaaplikowałam na kilka kierunków, no i tak w sumie wyszło trochę z przypadku, że jestem na tym Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu, skończyłam inżynierię środowiska. No i następnie dostałam propozycję, że może bym została na doktorat. Nikt nigdy z rodziców nie mówił mi, że czegoś nie mogę, czy nie wiem, czy że jest to głupie, czy że powinnam wybrać inną ścieżkę. Także dlatego teraz jestem doktorem, dlatego też uprawiam dużo sportu. W tym roku udało mi się skończyć połówkę Ironmana. Brałam udział w wielu biegach, na Śnieżkę 3 razy na przykład, w innych krajach też. I nigdy jakby nie usłyszałam słowa krytyki, także... Nie mogę powiedzieć. Moi rodzice zawsze mnie wspierali i dawali mi wolną rękę. Mhm. Dlatego też miałam szansę ukształtować sama siebie.
No to możesz powiedzieć, że urodziłaś się w czepku, że jesteś szczęśliwa, w szczęśliwej rodzinie. No, być może to jest też i taki kierunek, czy wskazówka dla naszych słuchaczy, dla ludzi, którzy czują się troszeczkę pogubieni jako rodzice, opiekunowie, bo dzisiaj jednak rodziny też przeżywają kryzysy. Dzieci żyją osobno, z komórkami, rodzice zabiegani z jednej pracy do drugiej, piątej i tak jeszcze wchodząc w inny korytarz swojego myślenia, tak myślę, że to jest ogromne szczęście, Zenonie, móc studiować tylko i wyłącznie dla siebie, dla swojej tylko i wyłącznie przyjemności, a nie dlatego, bo muszę skończyć studia, bo dzięki temu dostanę się do jakiejś mojej wymarzonej pracy. Albo skończę studia, bo muszę coś skończyć.
Nie, no to jest racja. Znaczy tak, jak mnie się pytano gdzieś tam różne panie redaktorki, czy różni panowie redaktorowie właśnie dlaczego, to ja w 70% mówiłem, że z dwóch względów. Po pierwsze, że mogłem. Mhm. Że wiedział wcześniej, że mogę, to w momencie, jak miałem odpowiedni wiek i już byłem wolnym człowiekiem, przechodziłem na emeryturę, to zaczął wtedy. Nie? Ale nie wiedziałem, po prostu. Znaczy, mało kto wie, że dzisiaj każdy człowiek w każdym wieku może iść na dzienne studia i studiować. Jeśli spełni oczywiście kryteria, które są potrzebne do kwalifikacji na danym kierunku, na danym wydziale. Ale może iść każdy, niezależnie od wieku. Ludzie o tym nie wiedzą. Ja przypuszczam, że gdyby wiedzieli, to nie jedni by się, tak powiem, rzucili i by to zrobili, mając jakiś tam przykład. I to był jeden leitmotiv.
Ja przepraszam, że wejdę ci teraz w słowo, bo właśnie jest telefon. Dobrze, to załóżcie proszę słuchawki. Już spróbuję odebrać. Halo, halo. Dzień dobry, wieczór.
No bardzo wieczór, bardzo dobry wieczór, bardzo późny. Proszę panią, tak. Słucham tej rodziny intelektualnej, mądrej, tak, uczonej i tak dalej. Ale proszę mi powiedzieć, ja tak się zastanawiam, bo wiadomo, generacja zero, tak, pokolenie zero. Oni mają 25 lat. Oni są nauczeni innego życia, tak? Wszystko musi być już, to jest internet i tak dalej. Ale ja mam takie zapytanie. Za chwilę kto będzie pracować na dachu, przy elektryce, przy budowie? Wszędzie pracy, które są u nas, nikt tego nie chce robić. Polki nie chcą być salowymi, Polki już nie chcą być pielęgniarkami, tak? Bo się nie opłaca. A ta rodzina poprzednia, oni wszystko, jak oni się rozwijają intelektualnie, oni fruwają, cudownie. Ale ja się pytam, tak po ludzku, a kto ma pracować? Kto ma fizycznie pracować? Kto ma robić ten dach? Ja czekam na remont od roku na przykład, nie ma fachowców, bo oni robią na budowach, oni robią na aglomeracjach takich wielkich, tak? Ale nikt nie przyjdzie prywatnie. Wszyscy tylko się wymądrzają, jak oni fakultety robią, jaki studenci robią. Tak to pełnym szacunkiem do tej rodziny tutaj państwa, co byli. Ale wie pani co?
Bo my jesteśmy teraz cały czas w programie, pani Danusia, tak?
Tak.
Pan Zenon i pani Joanna są tutaj cały czas ze mną i oni słuchają.
Ja szacunek za nich. Tylko ja się pytam, nie mogą oni ciągle nawoływać, że ludzie mają się kształcić. Mój syn też skończył studia, synowa studia, ale oni to jeszcze tak robią, tak jeszcze tak działają. No tak dla nas, tak. No tak po ludzku, nie?
Dobrze, rozumiem, o co pani chodzi, tak? Dobrze.
Ja powiem tak kolokwialnie. A robić nie ma komu. Dokładnie. Wie pani co? Ja mam już kupę lat i już od wielu lat powinnam być na emeryturze. Ale ponieważ pracuję w takiej małej firmie, która jest bardzo, bardzo potrzebna na rynku, i ja nie mam czasu odejść na tą emeryturę, rozumie pani? Bo ja jest, bo lat jest 20, a ja muszę wspomagać tą firmę, bo ja jestem specjalistką, autentyczną specjalistką. Nie siedzę tylko przy komputerze i klikam, tylko mam inny komputer do zrobienia, tak? I my robimy po prostu inną koniunkturę, tak? Mhm. I my pracujemy dla wszystkich, ale to ludzie jeszcze, my wytwarzamy produkty, które są potrzebne. Nie tylko klikamy i się wymądrzamy, tak? Że to, że filozofia. My po prostu fizycznie pracujemy. I to jest ta różnica. Bo nie ma komu pracować fizycznie. A my wytwarzamy produkt. Nie powiem pani jaki, ale to jest taki bardzo, bardzo, bardzo potrzebny produkt, tak? Ale ja wytwarzam ten produkt, tak? Ja wytwarzam. Ja wiem, że on jest i wszyscy tego korzystają. Nie filozofię, że trzeba zrobić tak, czy tamto, czy biologia, czy fizyka. Nie. My po prostu wytwarzamy produkt. Fizyczny produkt.
I pani Danusiu, tak, ja rozumiem wszystko.
Ja już nazywam emocje.
Dziękujemy.
Panie,
tak, właśnie słyszę.
Dziękuję
właśnie
bardzo.
Słyszę, zaraz odpowiemy, ustosunkujemy się do tego telefonu. Bardzo dziękuję, do usłyszenia. No i co?
Znaczy tak, pani trochę tutaj nas krzywdzi. Ja zaraz powiem dlaczego. To, jakie są dzieci i młode pokolenie, to jest naszą zasługą. Znaczy moją w stosunku do moich dzieci, pani w stosunku do pani dzieci i innych ludzi w stosunku do swoich dzieci. Tak jak myśmy ich kształtowali, tacy oni są. Takie wartości, jakie im przekazaliśmy i cele, takie oni mają. I to jest jeden temat. Drugi temat jest taki, że ja nie wiem, ile pani miała, ale pani jest starszy człowiek. Pani do nas dzwoni zapewne z telefonu komórkowego. Proszę panią, że pani miała ten telefon komórkowy, to jest też produkt. Podobnie jak ta łączność między nami jest też produktem. Jeżeli pani miała ten produkt, to tych fizyków, wie pani, chemików, matematyków ileś, były tysiące. Tysiące musiały myśleć, główkować, próbować, żeby wreszcie wyszedł produkt, który pani trzyma i z pomocą którego pani się z nami kontaktuje. Także nie mogę przyjąć do wiadomości pani twierdzenia, że tylko ciężką pracą fizyczną typu kopanie rowów czy kopanie ziemniaków się robi jakiś produkt, bo produkt powstaje dzisiaj głównie, wie pani, intelektualnie. Jakby naukowcy nie pracowali, nie wiem, nad sztuczną inteligencją, to będzie sztuczna inteligencja, która dzisiaj oczywiście ma swoje minusy, bo zastępuje ludzi. Jakby, niech mi pani wierzy, dziesiątki tysięcy ludzi nie myślały nad tym, jak zwalczyć jakąś chorobę, a oni, zdanie pani, nic nie wytwarzają, bo oni tylko myślą. Oni tylko myślą, proszę panią. Ale efektem tego myślenia są choćby szczepionki. Są to, co dzisiaj się, że tak powiem, w szpitalach dzieje, to znaczy różne skomplikowane operacje robione ręką człowieka, bo człowiekowi drży ręka i się może pomylić o tą 0,1 milimetra, tylko przez automaty, przez roboty, prowadzą skomplikowane operacje na otwartym sercu i tak dalej. I to, wie pani, to ktoś musiał wymyśleć. Więc myślenie jest takim samym produktem, jak wyprodukowanie czegoś fizycznego. Z mojego doświadczenia proszę mi wierzyć, że wolałbym naprawdę niekiedy iść kopać rowy, niż myśleć, się przygotowywać do jakiegoś egzaminu. Praca umysłowa jest pracą znacznie bardziej wyczerpującą fizycznie, jak praca, że tak powiem, czysto fizyczna.
Ale ty przecież...
Po drugie, jak nas pani ocenia, to tylko pani powiem tak. Ja pochodzę z bardzo biednej rodziny, z powojennego rocznika. Gdzie mieszkaliśmy wszyscy w całym Poznaniu po 5 osób, po 10 osób na 10-15 metrach kwadratowych. Bo jak pani być może wie, Poznań był w 50% zniszczony. 50% mieszkań tkanki miejskiej nie istniało, a ludzie byli i ludzie musieli gdzieś żyć i tak żeśmy żyli. I wie pani, życie miałem normalne. Poszedłem do pracy jako zwykły fizyczny robotnik. W poznańskim przedsiębiorstwie budowlanym numer 3. I oczywiście mogłem tym robotnikiem być. Ale, ponieważ być może miałem trochę zdolności, to szefostwo mnie dostrzegło, dało mi tam pod swoją komendę kilku ludzi innych. Robiłem razem z nimi, chodziłem na 3 zmiany przez cały tydzień. Fabryka pracowała, proszę panią, 7 dni w tygodniu. Przez okrągły rok. Z tej fabryki zostały wbudowane całe winogrady. Każda ściana, każdy strop, każdy schodek, wszystko. Także ja doskonale wiem, że to jest praca fizyczna, a że później tak się złożyło, jak złożyło, że zachciałem iść czegoś więcej, no to trudno, dlaczego nie? Myślę, że samym faktem, że kierowałem zespołami, które liczyły po kilkuset ludzi i które wybudowały niejedno, dla przykładu, to natrudziłem się być może więcej niż pani i pani podobni. Także proszę szanować również pracę tych wszystkich, którzy pracują głową. Dziękuję i miłej nocy życzę.